Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu rzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, usłyszawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Zawsze ilekroć zastanawiam się, o czym mam mówić w danej społeczności, to pytam Pana Boga. I tym razem, już kilka tygodni temu, wziąłem do ręki Pismo Święte i przyjrzałem się liturgii Słowa, która będzie nam towarzyszyła w tych dniach, począwszy od tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. I tak już pierwsze zdanie, które przeczytałem, a które usłyszeliśmy w ramach pierwszego czytania, dało mi odpowiedź, jaki ma być temat dzisiejszych naszych rozważań. Udzielę wam mojego ducha, abyście ożyli. Przekonamy się, że to zdanie będzie nas prowadzić jeszcze przez kolejne dni naszych rekolekcyjnych spotkań. Tak, to jest bardzo ważne zdanie, które wypowiada dzisiaj do nas Pan Bóg. On chce, żebyśmy czerpali z tego źródła, które może nieustannie w różnych sytuacjach naszego życia przywracać nam prawdziwe życie, zamienić to, co dla wielu jest pustą, smutną egzystencją, w prawdziwe życie. I chciałbym właśnie w czasie tych rekolekcji, abyśmy mówili sobie o różnych przestrzeniach naszego życia, które były żywe, ale nagle stały się martwe, tak martwe jak Łazarz. Wiemy, że zachorował i umarł nagle, mimo że był młodym człowiekiem, prawdopodobnie młodszym od Jezusa. I to jest bardzo ważne, aby o tym mówić, ponieważ wciąż w moim kapłaństwie spotykam ludzi, którzy mówią, że coś w nich właśnie albo jakiś czas temu umarło, że jest w nich coś jak martwa przestrzeń, ból, który nie pozwala im cieszyć się pełnią życia, pełnią Bożej łaski. I zdają sobie sprawę z tego, że tak żyć nie można, że to jest wielkie cierpienie. I choć będziemy mówić sobie o tych różnych przestrzeniach, które w nas obumarły, które są martwe i o przyczynach, dlaczego tak się stało, to jednak jeżeli mamy nawiązać, szczególnie do dzisiejszej Ewangelii, to zwróćmy uwagę, że nie mówi ona o śmierci Łazarza, ale o wskrzeszeniu Łazarza. A więc będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby wskrzesić to, co jest w nas martwe. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasz problem dziś polega na tym, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nieraz jesteśmy wewnętrznie duchowo martwi i niewiele robimy, aby zaprosić tego jedynego, który ma moc to wskrzesić, Boga. Szukamy pomocy w różnych przestrzeniach, u różnych ludzi, ale nie tam, gdzie ona jest od razu, na samym początku, zawsze pewna. Wolimy nosić w sobie ten wewnętrzny ból i to jest bieda współczesnego człowieka. Trzeba zatem uznać, że niemal każdy z nas nosi w sobie niestety jakiś rodzaj martwej cząstki i z czasem może się ona rozrastać, jeżeli będzie niezidentyfikowana, nieuzdrowiona. Może postąpić z nami tak, jak czynią to komórki rakowe w organizmie, które nieleczone mogą organizm uśmiercić. I może ktoś powie, tak, we mnie jest taka martwa cząstka i zadaje mi mnóstwo bólu. Ale ktoś inny może powiedzieć, nie, we mnie nie ma takiej cząstki. We mnie jest ocean bólu, aż po horyzont, ani grama prawdziwego życia. Jakież cierpienie musi przemawiać przez tych ludzi, a ile takich ludzi wśród nas jest. I właśnie dlatego Bóg przemawia do nas dzisiaj przez usta proroka Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę. Udzielę wam mojego ducha, abyście ożyli. A więc Bóg nie zgadza się z tym, abyśmy nosili w sobie jakąkolwiek śmierć. I warto uświadomić sobie, że te słowa padają w kontekście pewnej wizji, którą otrzymał prorok Ezechiel, kiedy widział dolinę pełną porozrzucanych kości, niepogrzebanych ciał. I często wielu ludzi czuje się w swoim życiu jak ktoś, kto znajduje się w tak skrajnie nieprzyjaznym miejscu. Czuje, że stanowi część tego martwego świata. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną kobietą, która mówiła mi, że właśnie przechodzi przez taki czas. A rozmowa zaczęła się od tego, jak ona przeżywa Wielki Post. A więc mówiła, moje wcześniejsze tak zwane Wielkie Posty to była właściwie fikcja. Były jakieś postanowienia, ale właściwie nic z nich nigdy nie wynikało. Daleko mi było do prawdziwego nawrócenia. I mówi, w tym roku miało być inaczej. miały być konkretne postanowienia, miał być dodatkowy czas na modlitwę, pracę nad sobą, unikanie pewnych grzechów, które były grzechami ciężkimi, miała być rezygnacja z pewnych przyzwyczajeń i używek. No ale właśnie, minęło kilka dni Wielkiego Postu i okazało się, że z tego zostało jedno wielkie nic. I powiedziała dalej ta kobieta, uświadomiłam sobie, że nie dość, że nic nie jestem w stanie z tym zrobić, co sobie postanowiłam, to jeszcze bardziej pogrążyłam się w moim oddaleniu od Boga. Zamknęłam się jeszcze bardziej na Niego. Zamknęłam się w swoim smutku. I użyła takiego sformułowania, czuję się jak człowiek duchowo zatkany. Od razu przyszedł mi na myśl taki obraz. Żył w ludzkim organizmie. Żył, przez które przepływa krew, a jak wiemy, krew odżywia komórki, transportuje tlen. I gdy żyły zostaną zablokowane, gdy coś je zatyka, dochodzi do obumierania żył i związanego z nimi organu. I tak samo może być z duszą człowieka. Gdy coś ją blokuje, zatyka, człowiek zaczyna się duchowo dusić i może mieć takie wrażenie, że duchowo obumiera. I trzeba zdiagnozować, co tę duszę blokuje. Trzeba wiedzieć też, jak to usunąć. I rozmawialiśmy dalej i po jakimś czasie tej rozmowy okazało się, udało się ustalić, że to, co ją wewnętrznie blokowało, to smutek i ból po stracie bliskiej osoby. Ktoś powiedział do niej, no jest to efekt nieprzepracowanej żałoby. Chciałbym na to też dzisiaj zwrócić uwagę i trochę o tym powiedzieć, bo bez wątpienia jest to jedna z płaszczyzn tego właśnie doświadczenia śmierci, wewnętrznej śmierci, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że nie tylko strata bliskiej osoby może w nas coś zabić, że mogą być jeszcze inne sprawy obecne w naszym życiu, które mogą nieść ze sobą bardzo podobny ból i konsekwencje. I chciałbym je teraz wymienić, ale szczegółowo omawiać je będziemy już w kolejnych dniach naszych rekolekcyjnych spotkań. I tak na pierwszym miejscu wspomniałbym o bólu związanym z odrzuceniem, z porzuceniem. Przede wszystkim przychodzą nam na myśl różne relacje i to te najważniejsze. Relacje dziecko-rodzic, rodzic-dziecko, małżonkowie, bliscy, przyjaciele. Dziecko może być porzucone przez rodziców, współmałżonek może porzucić współmałżonka i tak dalej. To jest ten rodzaj bólu, kiedy odrzucił nas ktoś, kogo, z kim byliśmy emocjonalnie związani. I właśnie ta sytuacja zabija w nas poczucie wartości, odbiera nam bezpieczeństwo. Taki człowiek mówi do siebie, jestem niewart czyjegoś zaangażowania, uwagi, obecności, miłości. I to może prowadzić do zamknięcia się na jakiekolwiek relacje, zamknięcia się na innych ludzi. Taki człowiek może wewnętrznie umrzeć dla swoich bliskich. Drugi rodzaj wewnętrznej martwicy, bólu, może być spowodowany trwaniem w grzechach ciężkich, które nie bez powodu nazywa się też grzechami śmiertelnymi, bo one mogą przynieść na człowieka śmierć. Mogą dosłownie zabić jego relacje z Bogiem, obecność Boga w duszy człowieka, zabić godność dziecka Bożego. No i oczywiście też zadawać wewnętrzne wielkie cierpienie. Trzeci rodzaj bólu, trzeci rodzaj duchowej choroby, która może zamienić nasze życie w takie duchowe kości walające się na pustyni, to ból doświadczenia zdrady. I można to oczywiście rozumieć w bardzo szeroki sposób, nie tylko na płaszczyźnie życia małżeńskiego, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj zdrada boli najbardziej, ale także i na innych płaszczyznach relacji przyjacielskich, różnych znajomości, ale także i nawet pracy zawodowej. To są te sytuacje, kiedy straciliśmy zaufanie do drugiego człowieka, bo drugi człowiek nas zdradził. Zostaje naruszone nasze poczucie bezpieczeństwa trwania w jakichś relacjach. W to miejsce powstaje podejrzliwość, cynizm, trudność w budowaniu nowych relacji i w obdarzaniu zaufaniem innych ludzi. Czwarty rodzaj takiego bólu duchowej śmierci to ten stan, kiedy człowiek cierpi przez długi czas, nieraz przez długie lata. I wydaje mu się, że to jest cierpienie bez sensu. Dzisiaj dosłownie przed tą mszą świętą dostałem SMS-a od pewnej osoby, która bez wątpienia choruje już długie lata, już przeszło 20 lat ciężkiej choroby. I napisała do mnie: proszę, pomódl się dla mnie, żebym w końcu umarła, bo już nie jestem w stanie tego wytrzymać. Na szczęście też napisała: nie, proszę sobie nie myśleć, że ja cokolwiek sobie zrobię, ale ja już po prostu nie daję sobie rady. Niech Bóg się w końcu nade mną zlituje. To są właśnie takie sytuacje spowodowane czy przewlekłą chorobą, czy życiem w permanentnym stresie, albo w doświadczaniu nieustannie przemocy przez długie lata, czy też właśnie, może to powiedzieć też osoba, która na przykład jest samotna, a chciałaby inaczej widzieć swoje życie. To są stany bardzo destrukcyjne. Jeżeli człowiek nie widzi sensu tych stanów, pojawia się rozpacz i pustka. Piąty rodzaj bólu, który może doprowadzić nas do śmierci, duchowej śmierci, to trwające przez długi czas poczucie winy i związane z tym wstyd. Ktoś zrobił coś, czego nie potrafi sobie wybaczyć. Żyje z przeświadczeniem jakiegoś wielkiego błędu w przeszłości. Może nawet nikt o tym nie wie, ale ta zadra w nim jest. Jak to się mówi, łatwiej przebaczyć komuś niż samemu sobie. Wciąż to nieszczęście będzie obecne w człowieku. I taki człowiek myśli o sobie nie to, że postąpił kiedyś źle, ale że sam jest zły. I to człowieka zabija, bo to jest przestrzeń kłamstwa, nieprawdy. To potrafi oddalać człowieka od innych ludzi. Kolejny rodzaj wewnętrznego bólu, śmierci, to doświadczenie samotności, ale tej egzystencjalnej, kiedy człowiek mówi, że idę przez życie z różnymi problemami i nikt mnie nie rozumie. Jestem z tym sam, niosę jakiś olbrzymi ciężar. To też odbiera nam chęci do życia, to też zamienia nasze życie w pustynię, ponieważ jesteśmy stworzeni do relacji, do tego, żeby był obok nas ktoś, kto będzie potrafił nam współczuć, zrozumieć nas. Kiedy nam kogoś takiego brakuje, cały świat staje się dla nas obojętny i prowadzi nas ta sytuacja do rozpaczy. Kolejna płaszczyzna to jest przestrzeń utraty sensu życia. Mówi się, że często to towarzyszy osobom, które doświadczają albo może mają kumulację cierpień, trudności w swoim życiu. Wydaje mi się, moje życie nie ma sensu, bo nie jest sensem dla człowieka nieustannie zmagać się z trudnościami i cierpieniem. Mówi się, że każde istnienie może mieć sens i nawet cierpienie może mieć sens, ale jest taka sytuacja, w której już, mówimy, miara się przebrała. I to już człowieka przytłacza. I jeszcze ostatnia z tych wielu, których można by jeszcze wymienić, ale te, na które ja chciałbym zwrócić uwagę, płaszczyzna bólu w naszej duszy, sercu przede wszystkim, no to sytuacje, w których doświadczyliśmy zawodu miłosnego, kiedy nasze serce zostało złamane, kiedy doświadczyliśmy odrzuconej, zranionej, nieodwzajemnionej miłości. Ktoś by mógł to zbagatelizować, ale to są przecież bardzo poważne sprawy. Wielu ludzi cierpi przez długie lata, nieraz przez całe życie, bo na przykład ta sprawa została nieuzdrowiona. Tak się dzieje, bo przecież mówimy o jednej z najbardziej pierwotnych ludzkich potrzeb, o potrzebie miłości, nie tylko ze strony współmałżonka, ale też choćby rodzica, miłości, która może być w narzeczeństwie czy w innych relacjach. I kiedy to zostanie odrzucone, złamane, to bardzo boli. O tych sprawach będziemy mówić sobie w kolejnych dniach naszych spotkań. Ale gdyby ktoś dzisiaj już zapytał, które z tych rzeczy, które wymieniłem, są najbardziej destrukcyjne, to na pewno zwróciłbym uwagę na ten ból, który jest związany z odrzuceniem, porzuceniem przez drugiego człowieka i na pewno też na to, co wiąże się z obecnością grzechu ciężkiego, śmiertelnego w naszym życiu. Te dwie sprawy na pewno niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. Ale jak wspomniałem, dzisiaj chciałbym przede wszystkim skupić się na tym rodzaju duchowej śmierci, który może pojawić się po stracie bliskiej osoby. Mówimy o tym także dlatego, że ten kierunek wyznacza nam dzisiejsza Ewangelia. I to, co chciałbym powiedzieć na początku, tak jak przed chwilą dosłownie powiedziałem, że najbardziej destrukcyjne dla nas to jest właśnie porzucenie, grzech śmiertelny, destrukcyjne, to najbardziej bolesne jest właśnie doświadczenie utraty bliskiej osoby, jej śmierci. To najbardziej boli. Jeżeli to nie zostanie we właściwy sposób przeżyte, oswojone, uzdrowione, to może zamienić nasze życie w trwałą pustkę. Jak niektórzy mówią, wprowadzić nas w stan ciężkiej depresji. I może nie każdy człowiek doświadczy bólu, który byłby związany z którymkolwiek z tych rodzajów bólu, o których mówiłem wcześniej. Ale każdy, bezwzględnie każdy z nas doświadczył albo doświadczy bólu straty bliskiej osoby. To jest sprawa nieuchronna, bezwzględna, zawsze związana z naszym życiem. I choć mijają wieki, to ludzie wciąż nie potrafią sobie z tym poradzić, mimo że zdawałoby się, że to jest przecież sprawa tak bardzo naturalna. I to doświadczenie może dosłownie zrujnować nam życie, ale także relacje z Bogiem. Jako kapłan wiele razy widziałem ludzi, którzy sprawiali wrażenie bardzo stabilnych, uporządkowanych, silnych, ale kiedy przychodziła śmierć kogoś bliskiego, czy to współmałżonka, czy rodzica, czy dziecka, to nagle sypali się jak domki z kart. Nie potrafili się pozbierać przez długie miesiące i lata. I w niektórych sytuacjach zdawało mi się, że oni sami stali się częścią tego grobu, do którego zostało złożone bliskiej im osoby. I też dzisiaj, po pierwszym kazaniu, które tutaj wygłosiłem, podeszła po mszy pewna pani i mówi: no ja dziękuję za to kazanie, no to jest sytuacja mojej córki, która straciła dwójkę dzieci zaraz po narodzeniu i ta sytuacja trwa już długie lata. No i mówię tej pani, no że dobrze byłoby, aby znalazła właściwą pomoc, nawet powiedziałem, gdzie by mogła się udać, do kogo. I ta pani mówi: nie, proszę księdza, to jest niemożliwe, ona nigdzie nie pójdzie. Ona nie da sobie pomóc. No właśnie. To jest właśnie doświadczenie tej śmierci. Bez życia, niechęć do czegokolwiek, żeby zmieniać. Trwanie w tym grobie. I myślenie, tak musi być. A tak nie musi być. Tak nie może być. I tutaj na pewno potrzeba i działania, i modlitwy, i czasu. Jakiś czas temu zostałem poproszony, żeby wygłosić rekolekcje dla osób po stracie współmałżonka. I te rekolekcje miały miejsce w sanktuarium w Giedrzwałdzie, więc cieszyłem się, że właśnie tam, bo przecież jest to miejsce wyjątkowych Bożych łask. Trochę obawiałem się, czy poradzę sobie z tym, żeby spotkać się z tak wieloma ludźmi, którzy się zgłosili, którzy niosą w sobie tak potężne cierpienie. Ale bardzo szybko przekonałem się, że to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, aby organizować takie przestrzenie spotkań dla ludzi, którzy wiadomo, że sami sobie z tym problemem już nie są w stanie poradzić, bo nikt sam sobie z tym zresztą nie poradzi. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy człowiek dojrzewa do prawdziwości słów Jezusa: bez mnie nic nie możecie uczynić. Więc, jak powiedział pewien mężczyzna, który przyjechał na te rekolekcje: myślałem, że poradzę sobie sam, myślałem, że pocieszy mnie moja rodzina, ale oni nie pomogli, sam się nie pocieszyłem, nie pomógł psycholog. No, teraz musi mi pomóc sam Bóg. A podpowiem, że nie wyjechał rozczarowany i zawiedziony. I też wiele osób było podobnych niemu, którzy myśleli, że sobie sami poradzą. Niestety okazało się, że jesteśmy na to nieraz zbyt słabi. A więc starałem się ich przekonać do tego, że warto zawsze, w każdej takiej sytuacji, kiedy doświadczamy tej pustki, pustyni, bólu, śmierci, zaprosić w tę przestrzeń Pana Boga. i starać się uważnie wsłuchać najpierw to, co dzieje się w naszej duszy, w naszym sercu, ale też co Bóg ma nam do powiedzenia, jak On widzi tę sprawę. To jest też okazja, żeby oddać Mu te swoje rany, swoją bezsilność, smutek. Z Jego łaską starać się pogodzić, czy zrozumieć to, co się wydarzyło, a na co już nie mamy wpływu i czego zmienić nie możemy. I powiedziała pewna pani, ten czas, czas rekolekcji przepłakałam, ale może tych łez było za mało po śmierci męża. I one były teraz konieczne, ważne, potrzebne. Ale to nie były tylko łzy, ale też była modlitwa. I przede wszystkim był to czas przemodlony. Jeszcze inna powiedziała, przez tę modlitwę Bóg tchnął we mnie nadzieję. Tchnął we mnie życie. Ożywił tę cząstkę mnie, która umarła wraz z moim mężem. Można powiedzieć cuda. To są prawdziwe cuda. Ale możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek przyjdzie do Boga. Kiedy da się owionąć temu duchowi ożywicielowi, o którym mówi dzisiejsze Słowo Boże. I moglibyśmy właściwie na tym zakończyć, bo przecież tak ładnie nam to skomentowało Słowo Boże, ale też zauważmy, że dzisiejsza Ewangelia mówi nie tylko o tym cudzie wskrzeszenia Łazarza, ale też przedstawia postać Marty, która wspaniale radzi sobie ze stratą brata i mogłaby być dla nas nauczycielką, jak mamy postępować w takich sytuacjach. I zauważmy, że Marta nie oskarża Jezusa o to, że jej brat umarł. Nie ma do Niego pretensji. Gdzie byłeś? Co robiłeś? Wiedziałeś wcześniej. Przecież byłeś, nazywałeś się naszym najlepszym przyjacielem, kochałeś nas. Dlaczego nie zadziałałeś? Dlaczego nie zrobiłeś tego, o co Cię prosiliśmy? No tak, to są wszystko fakty. Tak czytamy w Słowie Bożym. Naprawdę siostry posłały do Jezusa wiadomość. Panie, choruje ten, którego Ty kochasz. A trzy zdania dalej czytamy, potwierdza to ewangelista. Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Jedyny raz w Piśmie Świętym podkreślona tak bliska relacja Jezusa z kimkolwiek, kto nie był Jego rodziną. I jeszcze później czytamy, kiedy Jezus stoi przy grobie, co mówią ludzie. Oto jak Go miłował. No właśnie, ale wśród nich byli też tacy, którzy zadawali pytanie. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, bo on nie umarł? I czy to pytanie też nie mogłyby zadawać sobie siostry Łazarza, Maria, Marta? Mogły, ale nie zrobiły tego. One zaakceptowały fakt śmierci brata, mimo że zupełnie nie rozumiały, dlaczego ich brat nie został uzdrowiony. Dlaczego umarł? Dlaczego Jezus nie przyszedł od razu, kiedy jeszcze można było coś zadziałać? Po prostu to zaakceptowały. I tu warto przyjrzeć się tym sytuacjom naszego życia, kiedy umierał ktoś bliski i gdy mówiliśmy do Boga na modlitwie. Panie, oto ten, kogo kochasz, umiera. Ty mnie kochasz i kochasz Jego. Spraw cud, niech nie umrze. I nieraz zdawało nam się, że jesteśmy tak blisko tego cudu, a jednak ta bliska nam osoba odeszła, umarła. I czy potrafiłem to zaakceptować? Jak Marta, bez buntu, bez oskarżania Boga o bezczynność, o zaniechanie? Różnie z tym bywa. Idźmy dalej, zobaczmy, że Marta wychodzi na spotkanie z Jezusem. Nie zamyka się w domu, nie jest obrażona na Jezusa. Nadal uważa Go za przyjaciela. I znowu przenieśmy to na różne sytuacje naszego życia, które następują po śmierci bliskiej osoby. Czy postępujemy jak Marta? Czy jesteśmy zawsze skłonni spotykać się z Bogiem, widzieć w Nim przyjaciela, nawet gdy doświadczymy jakiegoś bólu i cierpienia? Czy może zamykamy się w sobie, w domu, odcinamy się od bliskich, od Boga, od Kościoła, rezygnujemy z modlitwy, z sakramentów? Demonstrujemy w ten sposób wobec Boga, jak bardzo jesteśmy na Niego obrażeni, źli. Czy potrafimy, jak Marta, rozmawiać z Bogiem, wyjść do Niego, spotykać się z Nim? Ileż razy Miałem takie spowiedzi, kiedy ktoś po latach przychodził i mówił: proszę księdza, długie lata byłem poza wiarą Kościołem, bo umarł mi kiedyś ktoś bliski i oskarżałem o to Boga. Trzeba wiedzieć, że to nie sam fakt śmierci bliskiej osoby jest dla nas duchowo rujnujący, co raczej rujnują nas skutki naszego niepogodzenia się z tym faktem i oskarżania Boga o bezczynność. Poczucie krzywdy, złość kierowana wobec Boga, niezadowolenie, pretensje, to nas wyniszcza, to nas niszczy. To są te kanały zła, przez które wchodzi szatan w nasze serce i zabija, sieje śmierć. A dzieje się to tym łatwiej i skuteczniej, im więcej jest w nas egoizmu, czyli takiej postawy, że to Bóg ma robić to, co my chcemy. Ma się realizować nasz plan, nasza wola, a nie Boża wola. I kiedy poza swoim własnym bólem nie potrafimy dostrzec Boga, Jego obecności w naszym życiu, gdyby te dwie siostry miały w sobie taką pychę, jakby postąpiły, byłyby obrażone, zamknięte w swoim domku i nawet nie chciałyby zobaczyć, przekonać, że Jezus naprawdę przejął się śmiercią ich brata. Co więcej, przyszedł do jego grobu, płakał przy tym grobie. Ich egoizm polegałby na skupieniu się na swoim bólu i nie potrafiłyby dostrzec jakiegoś znaku obecnego w tym, że Jezus przy nich jest, przyszedł do nich. I wyjście z tego egoizmu w naszym przypadku polegałoby na tym, by uznać, że Jezus nigdy nas nie opuszcza w tych naszych ludzkich, życiowych tragediach. Co więcej, On przychodzi zawsze, jest najbliżej nas, jak to możemy sobie wtedy wyobrazić. Płacze razem z nami, szczególnie gdy tracimy kogoś bliskiego. I warto uświadomić sobie tę Jego miłość i obecność w naszym życiu. Właśnie wtedy opowiedzieć Mu o tym, co czujemy, o tej naszej stracie, ale też wyznać wiarę w to, że to się nie kończy wszystko wraz ze śmiercią bliskiej osoby, że spotkamy się kiedyś w niebie. Trzeba zobaczyć w Jezusie Pana życia i śmierci. I dokładnie to dzieje się w dalszej części rozmowy Marty z Jezusem. Jezus przekieruje jej uwagę z faktu śmierci brata na fakt, że jest Mesjaszem, że jest Panem życia i śmierci, że wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy, spotkamy się z Bogiem. Nasza rozłąka na ziemi będzie trwała tylko chwilę i ten ból na ziemi będzie trwał tylko chwilę. I Marta potrafi zrobić ten wysiłek. Potwierdza swoją wiarę w zmartwychwstanie, w to, że Jezus jest Mesjaszem. Już nie myśli o swoim zmarłym bracie, o sobie. Myśli tylko o Jezusie. Jego stawia w centrum. I dokonuje się cud. Jezus wskrzesza Łazarza. Nie po to, żeby zadośćczynić prośbie tych sióstr. To nie chodziło o to, że dał mu jeszcze szansę na kilka lat życia na ziemi i w końcu i tak umarł. Ale żeby potwierdzić prawdziwość wypowiedzianych przez siebie słów, że wszyscy kiedyś otrzymamy nowe życie. Wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy. I podsumowując to wszystko, co sobie mówimy, tym duchem, który ma nas ożywiać i przywracać nam życie, to wszystko, co jest w nas martwe, to ma być nasze osobiste, codzienne jednoczenie się z Jezusem Chrystusem. Ten wysiłek dostrzegania, że On wciąż jest obecny w naszym życiu, bardzo blisko nas, jako nasz najserdeczniejszy przyjaciel. I jeżeli pomimo tego wciąż będziemy mieli z tym problem, no to warto uciec się do matki. Do matki, która straciła swoje najukochańsze dziecko, Maryi. Nazywamy ją wtedy Matką Bożą Bolesną. Tak ją często przedstawiali artyści na różnych obrazach. Kiedy to jest pod krzyżem i na jej kolanach zostaje złożone ciało jej ukochanego syna. I pamiętam jeden z tych obrazów, który wywarł na mnie ogromne wrażenie ze względu na to, w jak niezwykły sposób artysta przedstawił tę scenę. Bo z jednej strony można było dostrzec w oczach Maryi autentyczny ból, tragedię związaną ze stratą ukochanego dziecka, a z drugiej strony na jej twarzy artysta pięknie wyrysował jej miłość do Jezusa, do Boga i zarazem blask chwały, która byłaby zapowiedzią zmartwychwstania Bożej mocy Jezusa Chrystusa. A więc udało się pogodzić w jednym obrazie różne sprzeczne komunikaty. Taka właśnie jest Maryja, takie ma być nasze chrześcijaństwo. Z jednej strony bardzo ludzkie doświadczenie tragedii, straty bliskiej osoby, śmierci, ale też miłość do Boga i nadzieja na życie wieczne, w moc Bożą, która kiedyś dokona naszego zmartwychwstania. A więc przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy o pomoc w tych trudnych momentach naszego życia. Niech ona będzie przy nas obecna, niech pomoże nam sobie z tym radzić, niech będzie dla nas nauczycielką, ale też niech wyprasza dla nas specjalne łaski od Pana Boga, by nie brakowało nam i nadziei, że nasze życie ma sens, pomimo, że coś się kończy, że ktoś bliski nam odchodzi. I przede wszystkim, żeby nie brakowało w nas wiary, przede wszystkim wiary w to, że wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy i będziemy mogli trwać przy Bogu na całą wieczność. Amen.